Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj odwiedzamy jedną z firm, w której wytwarzane są bardzo ciekawe implanty wszczepiane do ludzkiego organizmu, chociaż nie tylko, bo także i do zwierząt. I opowiemy Państwu o badaniach rozwojowych, które są tutaj prowadzone, które mają udoskonalić, a zatem ulepszyć implant. Jestem w firmie MedGal, przy mikrofonie Marcin Skrocki, kierownik biura badawczo-rozwojowego tej firmy. Za chwilę wejdziemy do głośnego pomieszczenia, w którym tworzycie nowy wyrób, zupełnie różniący się od innych, które funkcjonują na rynku implantów.
Tak, w pomieszczeniu, do którego zaraz wejdziemy, znajdują się reaktory plazmowe, w których wytwarzane są powłoki SCDLC, na które firma otrzymała patent. Powłoki te są cienką warstwą na powierzchni implantu z węgla.
Już sobie wejdziemy. I to jest to, tak?
Tak, to są te reaktory plazmowe. W tym reaktorze na początku jest reaktor zapróżniany i w kontrolowanym środowisku wytwarzana jest plazma, której na powierzchni implantu powstaje cieniutka warstwa oddzielająca materiał implantu od organizmu ludzkiego.
I to jest Wasz patent, Wasze osiągnięcie badawcze?
Tak, to jest technologia opracowana wspólnie z Politechniką Łódzką i posiadamy na to międzynarodowy patent. Jesteśmy jedynym producentem, który wytwarza tego typu warstwy na implantach.
To może wyjdziemy, bo jednak hałas robi swoje. I przed chwilą odwiedziliśmy miejsce, w którym właśnie takie ulepszanie implantów nastąpiło.
Tak, dokładnie. Wytworzenie tej warstwy na implancie poprawia jego biozgodność. Jest to biostatyczna powłoka, która oddziela materiał implantu od organizmu ludzkiego, przez co jony metali zawartych w tym implancie nie dostają się do organizmu.
Oczywiście, rozwiązując sprawy implantów, można pójść dwutorowo. Z jednej strony można wykorzystać metal do stworzenia takiego implantu po to, żeby go wszczepić człowiekowi, ale z drugiej strony można wytworzyć implanty wykonane z ceramiki albo z innego materiału. Tutaj w Waszej firmie wytwarzacie implanty metalowe, ale chodzi teraz o to, żeby je zabezpieczyć, by nie było tego kontaktu z płynami fizjologicznymi z ciałem człowieka.
Tak, dokładnie o to chodzi. Właściwości mechaniczne stopów metali, tak jak na przykład stop tytanu, tej 6H4V, idealnie sprawdza się na elementy implantów do traumatologii czy też do ortopedii, jakim są endoprotezy. Nałożenie dodatkowej warstwy SCDLC poprawia biozgodność tego implantu.
To niech pan wyjaśni ten skrót angielski, którym się pan posługuje.
Silicon Diamond-like Carbon, czyli są to warstwy węglowo-krzemowe.
I właśnie, teraz zajrzyjmy do tego reaktora, jak tam ta powłoka powstaje, co słyszeliśmy przed chwilą, odwiedzając miejsce, gdzie te powłoki są nanoszone na implanty.
W środowisku plazmy cząsteczki węgla uderzają o powierzchnię zewnętrzną implantu, tworząc w ten sposób cienką warstwę izolującą, która dodatkowo posiada krzem poprawiający jej stabilność.
Ale to nie jest taka klasyczna powłoka nanoszona tam pędzlem na przykład, czy w automacie malarskim, proszkowym. To zupełnie coś innego. To jest jakby inny poziom tej warstwy ochronnej.
Tak, tutaj proces zachodzi w skali nano, tak? Czyli to są pojedyncze atomy, cząsteczki, które wręcz w prosty sposób mówiąc przyklejają się do tego materiału.
To się może odłupać na przykład? Czy coś takiego w ogóle jest niemożliwe przy tej waszej technologii?
Przy naszej technologii jest to niemożliwe. Dosyć długo tutaj wspólnie, jak wcześniej wspomniałem, z Politechniką Łódzką opracowywaliśmy tę technologię. Jest ona dopracowana, zwalidowana do tego stopnia, że wytrzymałość tej warstwy jest bardzo duża i niemożliwe jest wręcz odłupanie się tej warstwy z implantu, jak już ją nałożymy.
Powiedział pan plazmowo, bo z jednej strony mamy próżnię, ale z drugiej mamy plazmę. To jakie są tutaj relacje pomiędzy tymi środowiskami?
No, najpierw musimy oczyścić to środowisko, w którym będzie ta warstwa wytwarzana. Oczywiście później musimy dostarczyć odpowiednie gazy, z których ta warstwa powstanie.
A te odpowiednie gazy?
Tutaj jest to metan.
Czyli rozpalana jest do odpowiedniej temperatury, tak? I tworzy się plazma. Jak to mniej więcej wygląda, jakby pan to naszym słuchaczom opowiedział.
Temperatura jest tu również potrzebna po to, żeby ta warstwa powstała stabilna, jak również niewielki dodatek krzemu do całego procesu, który dodatkowo poprawia stabilność tej warstwy. Czyli tutaj jony węgla tworzą tą warstwę, łącząc się ze sobą na powierzchni.
I powiedział pan, że to taka nanowarstwa, czyli jednak weszliśmy w krąg tych materiałów na tym poziomie subatomowym.
Tak.
Wytwarza się ta cieniutka warstwa, bo jak przyglądałem się temu implantowi, to ani grubsze, tak jak zwykle powinno być, kiedy się nakłada taką dodatkową powłokę, zwykle powiększa się szerokość, długość pokrywanego elementu. Tutaj te różnice są niewielkie.
Tak, one są niezauważalne. Jedyna różnica, jaką możemy zauważyć gołym okiem, to jest kolor tego implantu. Ma on piękną, złotą poświatę.
Czyli złote elementy robicie.
Można tak powiedzieć.
Długo trwały te badania. Na czym one polegały? Co trzeba było znaleźć? W jaki sposób odkryć, żeby tego rodzaju powłoka powstawała?
Badania były dwuetapowe. Pierwszy etap tych badań to było opracowanie technologii i dopracowanie go do takiego poziomu, który by pozwolił w powtarzalny sposób te warstwy wytwarzać. Drugi etap badań polegał na udowodnieniu biozgodności i wykonaniu wszelkich badań, które pozwalają na wprowadzenie takiej warstwy do obrotu.
Operujecie na bardzo delikatnym rynku. To jest jednak rynek medyczny. Wytwarzacie tutaj urządzenia, produkty, które trafiają do człowieka bądź do zwierząt w postaci implantów. W związku z tym rygory, jakie musicie spełniać, są ogromne.
Tak, przepisy są bardzo restrykcyjne. Nam również zależy na tym, żeby pacjentowi pomóc, a nie zaszkodzić. I taka właśnie jest ta warstwa. Dodatkową właśnie korzyścią, którą osiągnęliśmy dzięki tym warstwom, jest blokada pomiędzy materiałem implantu a organizmem ludzkim.
No tak, bo pojawiają się takie doniesienia, które wskazują, że być może są jakieś reakcje właśnie metalowych implantów z organizmem ludzkim i trzeba było poszukać sposobu, by metal nie miał kontaktu z organizmem.
Tak, i my również takie badania prowadziliśmy u osób uczulonych na stopy metali, które są wykorzystywane na implanty. I jak również zostało to pokazane w wielu publikacjach, nie uczula implant pokryty warstwą nanokrystalicznego diamentu z krzemem.
Powiedział pan diament. Czy ten element węgla, który oczywiście jest w metanie, metan to przypomnijmy sobie cząsteczka CH4, czyli 4 atomy wodoru na atom węgla, to ten węgiel w czasie tego procesu plazmowania tego implantu zamienia się w swego rodzaju diamenty?
Tak, struktura tej warstwy przypomina nanokrystaliczny diament, tak, dlatego to jest tak też czasami nazywane.
Czyli de facto mamy pokryty ten implant swego rodzaju diamentami, taki jubilerski wyrób.
Może nie do końca, tak.
Ale coś zbliżonego jest, pewne właściwości węgla w czasie tego procesu przechodzą w kierunku właśnie diamentowym, takiej odmiany alotropowej węgla.
Tak, może bardziej struktura, tak, budowy później tej warstwy.
Ta struktura gwarantuje, że to jest bardzo twardy materiał.
Tak, na powierzchni tego implantu. Jednocześnie nie na tyle twardy, żeby odłupywać się poprzez różnice w właściwości tych materiałów, na których jest on naniesiony.
Poszliście taką drogą, by stworzyć materiał z jednej strony twardy, ale na tyle elastyczny, żeby nie odpadał w trakcie użytkowania implantu.
Można tak powiedzieć.
Jeśli chodzi o inne prace badawcze, bo przecież nie tylko na tym się skupiacie, w co jeszcze rozwojowo inwestuje firma?
Ostatnio bardzo dużo pracy kosztowało nas stworzenie całkowitej endoprotezy stawu biodrowego, w której również wykorzystaliśmy warstwy, o których rozmawialiśmy, jak również druk 3D implantów. Aktualnie pracujemy nad spersonalizowanymi implantami, które mają na celu pomóc osobom, pacjentom, dla których już nie ma innego wyjścia i te ubytki kostne są na tyle duże, że ten implant musi być specjalnie dopasowany do pacjenta.
Idziecie w takim kierunku tej medycyny ukierunkowanej, medycyny, która analizuje potrzeby pacjenta i dostosowuje do tego produkt leczniczy.
Tak, dokładnie tak. Cały czas śledzimy potrzeby rynku, jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma ośrodkami w całej Polsce. I wiemy, jakie jest zapotrzebowanie aktualne rynku, jakie jest zapotrzebowanie pacjentów na to, żeby jak najlepiej im pomóc.
Bo rynek rzeczywiście się zmienia, społeczeństwo się starzeje, w związku z tym coraz więcej endoprotez będzie potrzeba. Taka była dotychczasowa tendencja, że endoprotezy były standardowe. i niezależnie od człowieka, czy niski, czy wysoki, dobierało się odpowiedni rozmiar, ale on był bardzo standardowy. Wy to próbujecie spersonalizować, czyli pacjent przychodzi do szpitala, robi mu się odpowiednie badania, zdjęcia i przysyła do was wymiary i wy do tego będziecie dostosowywali swoją produkcję?
Tak, takim najczęstszym wyborem przy jakichś problemach z tymi implantami standardowymi, które mają swoje typo szeregi, jest endoproteza rewizyjna, którą już również wdrożyliśmy. Ale gdy to już się nie sprawdzi albo ta sytuacja jest tak trudna, że tej standardowej endoprotezy czy też endoprotezy rewizyjnej nie da się wykorzystać, potrzebna jest wtedy tomografia komputerowa i od tego zaczyna się cała procedura, na podstawie której są projektowane instrumentaria, jak również implanty dla danego pacjenta.
Jeszcze spróbujmy wyjaśnić, bo na początku użył pan takiego sformułowania, że pracujecie nad stworzeniem pełnej endoprotezy. Na czym ta trudność polega w porównaniu do tego, co funkcjonuje na rynku? Dlaczego musieliście tego rodzaju badania i poszukiwania uruchomić, żeby to wytworzyć?
Pełne endoprotezy, endoprotezy całkowite, bezcementowe, już mamy wdrożone na rynku i tak naprawdę one są już w obrocie, są już dostępne. Jesteśmy jedynym polskim producentem, który takie endoprotezy ma. Wcześniej pacjent nie miał wyboru, tak, tylko musiał korzystać zawsze z implantów zachodnich firm czy tam większych koncernów. Teraz dajemy taką możliwość.
Jaka jest różnica pomiędzy taką endoprotezą pełną a niepełną, tak ją nazwę?
Są też endoprotezy połowicze. Firma Medga od wielu lat jest producentem endoprotez połowiczych cementowych. Jednak tendencja idzie w kierunku takim, że te endoprotezy całkowite są bardziej skuteczne, gdzie w miednicę wszczepiana jest panewka, zaimplantowana jest panewka, a głowa kości udowej zastępowana jest trzpieniem z głową ceramiczną czy też metalową.
To się wszczepiało z reguły kość udową. Ta główka wchodziła w ten staw.
Tak, dokładnie tak. Wymieniana była tylko głowa kości udowej na trzpień i główkę.
Różnica materiałów jest ogromna, w związku z tym zachodziło pewnie zbyt duże zużycie tej panewki, w której pracował ten implant głowy kości udowej.
Dokładnie tak. W przypadku endoprotez całkowitych ta para cierna, czyli głowa i wkład endoprotezy są dobrane na podstawie badań i współpracują ze sobą bardzo dobrze. Materiały, które są teraz stosowane w tego typu implantach, są stosowane już od wielu lat. Technologia produkcji jest na bardzo wysokim poziomie i z powodzeniem nawet wytrzymują do 20 lat.
A pacjentów wyposażacie w smar, żeby sobie tam wstrzykiwał, żeby nie następowało zbyt duże zużycie tego stawu?
Nie, to już pacjent ma w sobie.
No bo właśnie z tym jest największy kłopot, że im robimy się starsi, tym ta maść, która smaruje nasze stawy, jest coraz mniej wytwarzana, nie jest tak doskonała i w związku z tym coraz więcej zużywają nam się owe główki czy panewki, no i dlatego trzeba między innymi wymieniać je na implanty.
Tak, dlatego właśnie materiały są tak dobrane, że przewidują właśnie czynniki związane ze starzeniem.
W jakim kierunku będzie się ta implantologia rozwijała? Już wspomniał pan o druku 3D, czyli można personalizować wytwarzanie owych endoprotez, ale w przyszłości, czy dożyjemy takiego momentu, że wytwarzane materiały implantowe będą podobne do naszych kości, jeśli chodzi o wagę, funkcjonalność, strukturę?
No w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe, wszystko biegnie bardzo szybko do przodu. Ja myślę, że bardzo mocno będą dalej rozwijały się materiały w kierunku jak najwyższej biozgodności, tak jak na przykład nasze warstwy SEDLC, jak również implanty dopasowane do pacjentów, bo jednak każdy z nas jest inny.
I to są wasze prace, bo mówiliśmy o implantologii. Czy jeszcze w coś inwestujecie, w czegoś poszukujecie, jakąś nową metodę wytwarzania produkcji technologiczną macie już na finiszu, jeśli chodzi o badania?
A to już zachowamy dla siebie i być może na przyszłą rozmowę.
Opowiadaliśmy Państwu o bardzo ciekawym procesie technologicznym, który związany jest z wytwarzaniem implantów. Opowiadał nam o tym szef działu badawczo-rozwojowego Medgalu, Marcin Skrocki. Teraz krótko powiedzmy o samej firmie, która funkcjonuje na rynku już kilkadziesiąt lat i sporo pieniędzy, jak się zorientowaliśmy, musi przeznaczać na rozwój. Urszula Borowska-Skarzyńska, wiceprezes Medgalu.
Nasza firma istnieje na rynku od niemal 40 lat. Od ponad 30 produkujemy wyroby medyczne. Nasze wyroby są stosowane w chirurgii kostnej i ortopedii, głównie w przypadku leczenia złamań i urazów kości. Jeżeli chodzi o nasz rozwój aktualny, to tak jak tu kolega powiedział, implanty stawowe, czyli endoprotezy stawu biodrowego, to jest coś, na czym się bardzo w tej chwili skupiamy, ponieważ jako pierwszy polski producent opracowaliśmy i wdrożyliśmy ten produkt na rynek, jak również go certyfikowaliśmy. Implant stawowy to jest sztuczny staw zastępczy, czyli to jest jakby w naszym społeczeństwie w tej chwili coś, co jest bardzo potrzebne. To jest dobrodziejstwo, można powiedzieć, dla ludzi w podeszłym wieku i z powodu różnych chorób mają problemy z układem ruchowym. Jeżeli chodzi o naszą działalność badawczo-rozwojową, to od wielu lat jest to nasz priorytet. Inwestujemy w najnowsze technologie, jak również prowadzimy prace badawczo-rozwojowe ze środowiskiem medycznym i naukowym. Nasze implanty pokryte warstwą węglowo-krzemową są stosowane już od kilku lat. W 2016 roku otrzymaliśmy Podlaską Markę Roku za te implanty. I chciałam też powiedzieć, że korzystamy z funduszy europejskich i tutaj krajowych w taki sposób, aby rozwijać się i oferować coraz lepsze produkty.
Przyszłość jest, rynek się rozwija, społeczeństwo, jak powiedziałem, starzeje się. W związku z tym te kwestie związane ze zwyrodnieniami stawów czy układu kostno-stawowego powodują, że tutaj potrzeby i poszukiwania szczególnie nowych wyrobów, nowych produktów będą cały czas aktualne.
Badamy sytuację, analizujemy to, co się dzieje. Jeździmy na targi krajowe, zagraniczne, rozmawiamy też z lekarzami, z pacjentami. Alergie to jest coś, co w tej chwili jest coraz bardziej powszechne. Stąd też właśnie warstwa węglowo-krzemowa, ponieważ odpowiedź organizmu na nią jest po prostu neutralna. Organizm czyta ten implant jako bioobojętny. Natomiast implanty, które nie są pokryte, stanowią jakby ciało obce dla organizmu. Naturalnym elementem jest węgiel, więc ten węgiel to jest coś, czym widzimy duży potencjał. No ale oprócz tego ten nasz kierunek implantów stawowych, czyli endoproteza stawu biodrowego, jest dla nas priorytetem. To, że w naszym kraju, który liczy prawie 40 milionów mieszkańców, żadna firma nie produkuje implantu, który zastępuje staw. Zapotrzebowanie są w tej chwili bardzo duże. Implanty wszczepiane chociażby w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach, te ilości procentowe, to u nas ten odsetek jest wciąż, jesteśmy daleko w tyle, a ta ilość operacji to jest około 50 tysięcy rocznie. Nasz kraj korzysta tylko z implantów, które produkują koncerny. W związku z tym tutaj my bardzo ambitne zadanie podjęliśmy tego, żeby ten polski implant opracować i wdrożyć. On nie różni się zupełnie od implantów zagranicznych, a wręcz naszą ambicją było to, żeby jego poziom technologiczny był wyższy niż te, które są w tej chwili dostępne na rynku. Stąd właśnie prace nad implantami pokrytymi warstwą węglowo-krzemową, czyli endoprotezami pokrytymi warstwą węglowo-krzemową, której żaden koncern nam nie oferuje, bo wierzymy, że długofalowo, ponieważ endoproteza jest implantem długofalowym, okres jego przebywania w organizmie to jest minimum 10 lat, więc on musi naprawdę być zupełnie bioobojętny. Widzimy tutaj też duże zainteresowanie chociażby z firm zagranicznych, które też widzą w tym kierunek rozwoju.
Dziękuję bardzo. Mówiła wiceprezes Medgalu Urszula Borowska Skarzyńska. Ja dziękuję Państwu również za uwagę. Opowiadaliśmy dzisiaj o wytwarzaniu implantów, endoprotezach i tworzeniu warstw, które powodują, że te endoprotezy są obojętne dla ludzkiego organizmu i to jest technologia wdrożona tutaj w firmie pod Białymstokiem w Księżynie, która wytwarza tego rodzaju endoprotezy i staraliśmy się dzisiaj przybliżyć proces, który pokazuje powstawanie tego wyrobu. Ja dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.